Witamy w podcaście o seksualności z kobiecej perspektywy.
Witamy w śmietance erotycznej.
Tu Magda Mołek, dziennikarka.
Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywistka i pisarka.
Porno w związku, to jest nasz dzisiejszy temat. Asiu, porno jest wszędzie, co to będzie, tak mi się tutaj wyświetliło.
Będziemy mówić o czymś, co jest częścią naszej kultury, częścią naszego życia i częścią naszych związków. Bo seks w sensie kontaktu fizycznego możemy mieć, a czasami możemy nie mieć, ale porno
możemy
jest
mieć zawsze.
Zawsze, w każdej chwili na wyciągnięcie ręki. Telefony, tablety, komputery. Kilka sekund i możemy obejrzeć sobie dowolny filmik dla dorosłych.
A tu dobrze zaczęłam tym takim, co to będzie, wiesz, trochę parafrazując klasykę. Porno wszędzie, co to będzie. Bo może być dobrze, a może nie być dobrze. Jak zawsze. Porno ma dwie strony.
Porno jest częścią naszego dorosłego życia, tak jak seks. Ale tak samo jak do seksu, tak i do porno przydaje się używanie głowy. I myślę, że to będzie temat tego naszego dzisiejszego odcinka, bo ja nie lubię demonizowania porno.
Ale lubisz o nim mówić.
Lubię też oglądać dobre porno.
No wiadomo, no.
Ale
ty zawsze wiesz, o czym mówisz, skoro widziałaś, to opowiesz.
Ale wiem, jako osoba, która zajmuje się tematem seksualności, że warto się przyglądać temu tematowi i korzystać z takich mądrych podpowiedzi, żeby to porno było tym, czym powinno być, czyli taką przyprawą, dodatkiem, żeby nam dodawało coś do tego naszego życia seksualnego, a nie zabierało, bo ja tutaj granica bywa cienka.
No właśnie, ale obie wiemy, że poglądy na pornografię dzielą nas, nie?
Tak, jest dużo podziałów. Różne osoby spierają się o to, czy porno nas wyzwala, oglądanie porno jest dowodem na, nie wiem, znaczy dowodem, no po prostu jakby pomaga nam unowocześnić to nasze życie seksualne, czy wręcz przeciwnie, czy porno utrwala stereotypy, czy porno w związku podgrzewa temperaturę naszych manewrów, czy wręcz odwrotnie, czy osłabia więź między kochankami, czy porno uprzedmiotawia kobiety, czy wręcz przeciwnie, może być takim przewodnikiem, który pokazuje, że kobiety też mogą być aktywne, też mogą korzystać z filmów dla dorosłych, tak samo jak mężczyźni. Więc głosów w temacie porno jest bardzo dużo i są bardzo różne.
Porno dotyczy także najmłodszych, młodych ludzi, 10-11-latków. Jest to moje odkrycie. No i teraz pytanie, czy o tym też dzisiaj?
Trochę też o tym powiemy. Bo ja często spotykam się z taką opinią, z taką historią, że rodzice czy starsze rodzeństwo mówi mi, ich nastoletnie dziecko, z którym próbują rozmawiać na temat seksu, mówi, że o seksie wie już wszystko. I ja wtedy reaguję zawsze w ten sam sposób. Dla mnie to jest sygnał jasny, że oto mamy przed sobą nastolatka, który już miał do czynienia z porno, który już oglądał filmy dla dorosłych w internecie sam albo z kolegami. I oczywiście oglądanie filmów porno nie ma nic wspólnego z edukacją seksualną, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, ale pokazuje, jak masową sprawą, jakim jest dostępność, łatwość sięgania po filmy porno i jak ważne jest, żeby umieć z tego porno korzystać. Ja tutaj przygotowałam cytaty, jakie były głosy na temat właśnie porno na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat. I tak w 1972 roku Linda Lawless, aktorka porno, powiedziała: pornografia traktuje mnie jak kawał mięsa. W 1977 Robin Morgan, feministka, powiedziała: pornografia to teoria, gwałt to praktyka. A w 2021 roku Billie Eilish, piosenkarka, powiedziała: uważam, że pornografia zniszczyła mi mózg. I tutaj Billie Eilish jest właśnie też przykładem historii, która zaczyna się w wieku 11 lat. Bo ona powiedziała, napisała w swoich mediach społecznościowych, że zaczęła oglądać porno w wieku 11 lat i właśnie, że porno zniszczyło jej mózg, bo wiele filmów porno, które oglądała, większość była filmami przemocowymi i piosenkarka twierdzi, że wyedukowała się na filmach porno, uważała, że filmy porno są instrukcją na temat tego, jak wygląda seks i kiedy weszła w aktywne życie seksualne, a weszła w to aktywne życie seksualne, będąc w branży rozrywkowej, była wykorzystywana seksualnie i nie miała żadnych narzędzi, żeby się przed tym obronić, bo jako osoba, która wychowała się, dorastała na porno, myślała, że przemoc wobec kobiet jest częścią naszych kobiecych doświadczeń seksualnych. Więc jest to taka bardzo świeża historia.
A to też mocne, bo Billie Eilish jest tak naprawdę wciąż taką ikoną dla młodych ludzi. Ona sama jest jeszcze bardzo młoda. Więc jeśli ona coś takiego mówi, to znaczy, że dzieli się tym, to znaczy, że jest to bardzo powszechne doświadczenie. No bo wiesz, bo ci, którzy ją uwielbiają, sami sobie też odpowiadają na pytanie, kiedy tam zajrzeli, co to zrobiło im z głową. Też trzeba dużej wrażliwości, żeby w wieku 20 lat powiedzieć, no ale to jest artystka, więc wrażliwość na najwyższym poziomie, że tak jak cytowałaś, że ona uważa, że pornografia zniszczyła jej mózg. No to jest mocne.
Tak, wiele osób uważa właśnie, że skoro obejrzało ileś tam filmików w internecie, to tak naprawdę świadczy o tym, że są wyedukowani seksualnie, że oni już wiedzą wszystko na temat seksu.
Bo co to znaczy w jej przypadku zniszczyło mi mózg? Rozumiem, że ją po prostu pchało później w toksyczne, przemocowe relacje, związki albo sytuacje.
Nie pchało, tylko kiedy znajdowała się w tych przemocowych relacjach.
Nie reagowała.
Nie reagowała, nie potrafiła się obronić, bo myślała, że seks, tak jak w filmach porno,
taki jest.
Taki jest, przemocowy wobec kobiet, że kobiety są bierne, kobiety są obiektem, kobiety służą do tego, żeby zaspokajać męskie fantazje. Ona, wiesz, jest też bardzo młodą osobą i ta jej wypowiedź na temat porno, na temat braku edukacji, na temat tego, jak ten brak edukacji i albo mylenie dostępności porno z edukacją seksualną, jak niszcząco wpływa na młode osoby, jest przykładem na to, że my potrzebujemy tych rozmów o seksie, a ja ciągle, wiesz, zajmując się tematem seksualności, muszę się zderzać z taką ścianą, że nie, no o seksie wiadomo już wszystko.
No wiadomo.
Tak, wiadomo.
Wiadomo, że wiadomo. No dobrze, to po kolei. Czym jest porno, a czym nie jest? Bo już tutaj wrzuciłaś, że to są dwa bieguny. Porno, edukacja seksualna. To nie stoi na tej samej półce nawet.
Zacznijmy może od tego, czym jest porno. Porno przede wszystkim jest gadżetem erotycznym. To jest gadżet erotyczny dla dorosłych, jak wszystkie gadżety erotyczne. Służy do tego, żebyśmy się podniecali, a często temu podnieceniu towarzyszy masturbacja, rozładowanie napięcia. Pamiętajmy też, że porno to także potężny biznes, którego wartość szacuje się na miliardy dolarów i warto o tym pamiętać, ponieważ ci, którzy żyją z tego biznesu, ci, którzy go rozkręcają, nie robią filmików z myślą o naszej przyjemności.
Naprawdę?
Tylko robią te filmiki po to, żeby
zarobić.
Ten biznes się kręcił, więc warto mieć też tego świadomość. Informacja, rzetelna informacja jest najlepszym narzędziem edukacyjnym, najlepszym narzędziem do tego, żeby radzić sobie i dobrze się poruszać w różnych przestrzeniach, także w tej przestrzeni seksualnej i pornograficznej.
A ona jest bogata, nie? No bo tak naprawdę to bogata, myślę, w najbardziej taką tandetną wersję. Ty wiesz lepiej, ja tam zaglądam od czasu do czasu, dawno wprawdzie nie zaglądałam, aż sobie narobiłam ochoty. To jest dla dorosłych ludzi.
Oczywiście, że tak. Zaraz będziemy rozmawiać o takich filmach, które ja polecam. Właśnie, które są naprawdę fajne.
Bo zasadniczo mnie porno kojarzy się jednak z tandetą. Z tandetą, tak. Z przemocą, z jakimś takim czymś, co raczej odpycha, a nie przyciąga, a już nie mówiąc o podnieceniu. Serio.
Można powiedzieć, że...
To porno tak zwane ogólne, ogólnodostępne.
Mainstreamowe.
Albo mainstreamowe.
Jest taka nazwa, mainstreamowe porno. To jest takie najłatwiej dostępne. Myślę, że każda dorosła osoba zna adresiki i adresy w sieci, gdzie szybko i łatwo można znaleźć albo całkowicie za darmo, albo za jakąś niewielką sumę dostęp do filmów dla dorosłych. I rzeczywiście 90%, około plus minus oczywiście, 90% scen z tego mainstreamowego porno to są takie akcje bardzo monotonne, bardzo powtarzalne i bardzo powiedziałabym też ginekologiczne, gdzie schemat jest w zasadzie jeden i ten sam. Czyli ona robi mu laskę, potem jest penetracja analna i na koniec w części filmików on jeszcze kończy całą akcję wytryskiem na twarz. I niestety też duża część tych najłatwiej dostępnych filmów porno zawiera elementy przemocy wobec kobiet. I ta przemoc, to wymuszanie, przymuszanie, niepytanie o zgodę kobiet przedstawia się jako taki, znaczy słowo normalne akurat tutaj to nie pasuje, ale zwykły element seksu. Więc to jest niedobre i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że porno nie jest edukacją seksualną. To jest bardzo ważne. Będziemy w tym naszym dzisiejszym odcinku wiele razy to powtarzały, ale uważam, że każda młoda osoba i każda dorosła osoba powinna sobie to wbić do głowy. Porno nie można traktować jako filmik instruktażowy. Porno nie jest edukacją seksualną, ale niestety tak duża ilość osób, z którymi spotykam się, z którymi rozmawiam, które do mnie piszą, które piszą na różnych forach, które czytam w internecie, myli edukację seksualną z porno. Tak? Myślą, że jak sobie odpalili ileś tam naście filmików w sieci, to wiedzą o seksie wszystko. I w związku z tym ogromna ilość osób jest przebodźcowana porno i niewyedukowana seksualnie. I te tandetne, monotonne, ginekologiczne filmy, w których jeszcze jest przemoc, nie można traktować jako element wiedzy na temat seksu. Jeżeli ktoś uważa, że porno jest edukacją seksualną, on powinien się niezwłocznie udać do dobrego lekarza od głowy. Ale niestety, myślę, że wiele pań, które nas tutaj teraz słuchają, miało z tym do czynienia, że mamy wysyp takich domorosłych kochanków, którzy uważają, że właśnie ilość obejrzanych filmów w sieci świadczy o tym, że oni mają jakieś super seksualne umiejętności i że potem powtarzają w swoich sypialniach takie monotonne, mechaniczne, ginekologiczne schematy i uważają, że to jest jakoby klucz do kobiecych serc i cipek, a że jeśli kobiecie to nie odpowiada, to nie znaczy, że z jego edukacją jest coś nie tak, tylko że widocznie kobieta się nie sprawdziła. Więc warto powtarzać, że oglądanie filmów porno nie zbliża nas ani o milimetr do zdobywania wiedzy na temat naszej seksualności, naszego ciała, naszych potrzeb, czy potrzeb naszej partnerki, czy partnera. Tak? Porno jest gadżetem, gadżetem erotycznym. Służy do tego, żeby się podniecać.
Jest filmem, więc film to ma tak, aktorów, jakiś tam, no powiedzmy scenariusz w przypadku filmów porno, cały czas ten sam scenariusz. Dalej jest jakieś oświetlenie, powtarzanie scen. Więc musicie też to zobaczyć, że to ktoś wam stworzył taką sytuację. To po prostu jest film, no tak jak ja moim dzieciom tłumaczę, jak temu młodszemu, jak nie wiem, tam w filmie dzieje się coś przykrego albo niesprawiedliwego, to ja zawsze tylko mówię, ale spokojnie, to tylko film. Oni sobie to wymyślili, oni się tam bawią, to nie jest naprawdę.
Może część dorosłych też to zrozumie.
To nie jest takie trudne, żeby zobaczyć właśnie, że jesteśmy jakby w jakiejś konwencji.
Tak.
Że to jest bardziej zabawa niż prawda, więc jest to bardziej film niż edukacja, to żadna edukacja.
Porno nie jest seksem. Powiedziałeś, że zabawa. Akurat problem z porno, z tym mainstreamowym porno, polega na tym, że tam jest mało zabawy. Ale to...
Nie, no tu zgoda. No tak. Już powiedziałaś, co tam jest, albo czego tam jest dużo, za dużo. Więc...
Ja też zawsze powtarzam, że traktowanie, wiesz, porno jako materiału instruktorowego na temat tego, jak kochać się w prawdziwym życiu, to jest trochę tak, jakby, wiesz, oglądać Gwiezdne Wojny po to, żeby się nauczyć pilotować samolotem, czy jakimś tam odrzutowcem. To w ogóle nie ma...
Szczególnie, że tam chyba były raczej statki kosmiczne.
Ale... No, to tak jakby oglądać Gwiezdne jeszcze... Wojny, żeby się nauczyć pilotować statkiem kosmicznym, wiesz.
No, ale to było mocniejsze pilotowania samolotów, skoro nigdy ich tam nie było. Czyli w ogóle bez sensu.
Bez sensu, to nie tędy droga, tam nie ma światła, naprawdę. Bo jak wyglądają sceny z filmów porno? Kobiece ciało w każdej pozycji wygląda perfekcyjnie.
No wiadomo.
Płaski brzuch, duże piersi, zero celulitu.
Zero owłosienia, tak. Nic.
W ogóle wyobraź sobie, nie wiem czy wiedziałaś o tym, że moda na depilowanie u kobiet części intymnych została rozpowszechniona właśnie za pomocą filmów porno. Od lat 70., kiedy to nastała złota era filmów porno, zostało jakby ten model wyglądu kobiecego ciała z filmów porno został przeniesiony do prawdziwego życia i kobiety zaczęły golić swoje części intymne.
No ale to w takim razie i ten płaski brzuch i duże piersi, to też by, to byłby model. No bo zobacz, płaski brzuch, od 15 lat mniej więcej jesteśmy trenowane na każdym kroku, tak? Mamy dbać o siebie, bikini, bady, te wszystkie takie historyjki. Duże piersi, czyli znowu ostatnich 15-20 lat, totalny rozkwit medycyny estetycznej, która pozwala ci
i labioplastyka jeszcze.
Piersi. No, a to już jest grubsza rzecz, następna, nie? Tak. Ale jak mówimy o takim właśnie modelu kobiecego ciała, w ogóle, plus w seksie, no to, to tutaj jest źródło.
Tu jest model. My mamy wyglądać jak pornogwiazdy, a zachowywać się, wiesz, jak pasjonarki. to jest idealna kobieta przecież. No wiesz.
Takie mam teraz wielkie oczy.
Bo
oczy, reszty nie.
Niestety.
Uszy nie.
Porno wypromowało też modę właśnie na operację cipek, labioplastyka, którą ja tak naprawdę nazywam okaleczaniem, bo ile jest na świecie kobiet, które mają aż tak ogromny przerost warg sromowych, że muszą uciekać się do operacji. Oczywiście są takie kobiety i takim kobietom są potrzebne operacje plastyczne, ale z roku na rok ilość operacji typu labioplastyka, czyli operacji części intymnych u kobiet wzrasta. To jest jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się części chirurgii plastycznej. Ja zawsze mówię, naprawdę przeszkadza ci wygląd twojej cipki? Ile razy zaglądasz do swojej cipki? Zazwyczaj jest tak, że właśnie za każdą zoperowaną cipką stoi jakiś dupek, który wyedukował się na firmach porno.
Aha, i zażądał tego od
swojej
partnerki?
Tak, i uważa, że dlaczego nie masz cipki takiej jak zamknięta bułeczka, tak? Bo to jest taki ideał kobiecej cipki wypromowany właśnie przez filmy porno, że cipka wygląda jak taka pulchna, zamknięta bułeczka. Tyle tylko, że w dorosłym życiu niewiele kobiet ma takie cipki, ponieważ zamknięte waginy są u małych dziewczynek. U dorosłych kobiet, u nastolatek, u dorosłych kobiet pod wpływem hormonów to ciało nasze się zmienia i cipki się otwierają. Tak? I to jest normalne. To jest dowód na to, że jesteśmy dorosłymi kobietami.
Dobrze się rozwijającymi.
Tak. Znaczy gotowymi, w sensie. Gotowymi na aktywność seksualną. Ale w związku z tym, że porno wylansowało taki model takiej nastolatki, na którą lecą faceci, to te aktorki porno mają też takie jakby nastoletnie dziecięce waginy, które są efektem operacji plastycznych.
Dorosła kobieta tak nie wygląda, tak. I cipka również. Ale poczekaj, bo skoro partnerzy żądają od partnerek cipek a la nastolatka.
A la
gwiazda porno. A to po drugiej stronie, w tych samych filmach porno zwykle występują mężczyźni z olbrzymimi penisami. To w takim razie, czy kochanki od partnerów i mężów żądają tegoż również? No słuchaj, wtedy byłoby równouprawnienie.
Tak to nie działa. Chociaż oczywiście ogromne penisy z filmów porno też nie działają dobrze na facetów. Jeżeli chłopak zaczyna swoją edukację seksualną od filmów porno i widzi tam olbrzymie penisy, bo to zostało dokładnie zmierzone, że tak zwany średni europejski penis ma około 14 cm plus minus w zwodzie, a średnia wielkość penisa w zwodzie w filmach porno wynosi około 22 cm.
Czyli po prostu robi się castingi na takich mężczyzn.
Tak, po prostu. Generalnie aktorów do filmów porno nie wybiera się na podstawie
zdolności
pięknego
aktorskich.
Uśmiechu, ślicznych oczu, tylko głównym kryterium jest wielkość penisa. I potem taki młody chłopak odpala filmik i porównuje swój standardowego, normalnego penisa w zwodzie, plus minus 14 cm z tym 22-centymetrowym i może też się nabawić kompleksów. Więc...
No jestem pewna, że się nabawia.
Tak, więc to jest takie...
Czyli to jest krzywdzące dla obu płci.
Tak.
Z jednej strony te idealne kobiety, tak, a z drugiej strony mężczyźni wyposażeni przez naturę ponadwymiarowo.
Więc trzeba o tym rozmawiać. Trzeba rozmawiać, że to są właśnie wykastingowani, rzadko występujący w przyrodzie mężczyźni, którzy dostają za to specjalne stawki, właśnie za to, że mają te nienaturalnie wielkości penisy, po prostu. I też warto przy okazji powiedzieć, że halo, wielkość penisa nie jest kluczem do kobiecych serc i do kobiecych cipek, wiesz.
Co nieraz było w naszym podcaście udowodnione.
Ale o pewnych rzeczach warto
mówić
cały czas, tak. Więc,
tam jest jeszcze dużo takich różnych mitów i legend w tych wspaniałych filmach porno. Na przykład to zrobienie laski takie to jest łatwe, lekkie i przyjemne.
Tak, jakby to nie kosztowało żadnego wysiłku i było po prostu taka bułka z masłem na śniadanie dla każdej kobiety, zrobić laskę swojemu facetowi. A jak wszyscy dobrze wiemy, to wymaga zaangażowania i wymaga energii. I jest to aktywność seksualna, na którą trzeba mieć ochotę i na którą trzeba mieć siły. Tak samo, wiesz, jak w filmach porno jest pokazywane często takie agresywne wkładanie palców do pochwy jako sposób na rozgrzanie kobiety. Że on tam wkłada te palce tak, jakby tam po prostu jakby zgubił klucze w tej cipce i tam grzebie i ona wije się z rozkoszy. Więc ja chciałabym tutaj podkreślić, zaznaczyć i myślę, że naprawdę wszystkie...
Uprzejmie poinformować panów kluczników, że...
że agresywne grzebanie zimnymi palcami w naszych pochwach nie jest podniecające w żaden
sposób. Moim zdaniem jest przeciwskuteczne, dokładnie na odwrót.
Tak samo wiesz, jak masowanie penisa między piersiami, to też jest taki
częsty
motyw filmu.
Masz rację, to też jest taki porno motyw.
Tak, a prawda jest taka, że to nie jest jakoś specjalnie podniecająca technika. Na pewno nie jest podniecająca dla kobiet, bo kobieta jest tutaj całkowicie bierna.
Jesteś jeszcze karkołomna.
Tak, ale też okazuje się, że wcale nie jest aż taka podniecająca dla mężczyzn, bo słynni amerykańscy badacze, którzy badają wszystko, gdzieś tam sprawdzili, że mężczyzna, żeby dojść w ten sposób, potrzebowałby minimum 20 minut tarcia. I to się robi takie mało atrakcyjne. 20 minut takiego pocierania, tutaj partnerka musi klęczeć, tak? To w ogóle jest nierealna pozycja. Absolutnie w żaden sposób.
Ale tak wygląda w tych filmach.
Pięknie wygląda i jest często powtarzana, więc te karkołomne, akrobatyczne pozycje z filmów porno często są robione po prostu pod kamerę. I często zauważmy prostą rzecz, że partnerka jest oparta tylko na jednej nodze. Bo ona drugą musi mieć podniesioną, żeby było dobre, wiesz, ujęcie do kamery. No i ile można kochać się komfortowo, stojąc na jednej nodze,
pozycji
na przykład
rosyjskiej
drugą
gimnastyczki,
zarzuconą, tak, wiesz, na ramieniu swojego partnera, to w ogóle to jest nierealne. To jest
znaczy, tylko... jaka to jest przyjemność, którędy to chodzi, bo ja
dlatego
naprawdę nie wiem.
Trzeba pamiętać, że to jest film, tylko film.
Ale na przykład w tym filmie możemy być też poczęstowane najlepszymi lodami pod słońcem. Uwaga, teraz Asia wam wyjaśni, co tutaj miała na myśli to pisząc.
Którymi najlepszymi lodami?
Napisałaś tak. Połykanie spermy jest przedstawiane w filmach porno,
tak,
jakby to była przyjemność porównywalna z częstowaniem się najlepszymi lodami pod słońcem. Uwielbiam ten twój sarkazm właśnie tam, gdzie trzeba. On się pojawia.
Bo ja, to są moje notatki po tym, jak w celach dydaktycznych, oczywiście. W celu przygotowania się do dzisiejszego odcinka, obejrzałam kilka najszybciej i najłatwiej dostępnych filmików w sieci. I to połykanie spermy, tak. Coś, co dla wielu kobiet jest takim doświadczeniem wymagającym naprawdę bardzo dużego zaufania do swojego partnera, bo absolutnie, jeżeli ktoś ma na tą ochotę, to ja nie odradzam, bo dla wielu osób jest to takie przekroczenie pewnej granicy, a przekroczenie bywa podniecające, ale jest to bardzo intymne. A w filmach porno to jest pokazywane po prostu tak, wiesz, jakby się jadło owsiankę na śniadanie, albo jakby się, wiesz, ulubione lody wyjmowało z lodówki i łyk, łyk, łyk i po prostu kobiety...
I smile.
Tak.
Łyk i smile.
Tak. Mogą, wiesz, kubkami.
Co za eliksir w ogóle. Moje kubki smakowe w tym momencie nie istnieją.
Więc to są takie porno bajki i o ile jesteśmy dorosłymi i myślącymi osobami, włóżmy to wszystko między bajki. To jest tak jak z fantazjami erotycznymi, tak? No, podnieca, ale tyle ma to wspólnego z prawdziwym życiem, co świnka morska z morzem. Jest też problem z idealnym kobiecym ciałem, tak? Bo aktorki porno są przedstawiane właśnie w takich idealnych pozycjach. Zawsze mają wspaniały makijaż, dobrze ułożone włosy.
Tak, one nigdy ani nie spocone. Tam jakby żadne... Przecież seks to wysiłek. Pojawia się pot, pojawiają się inne wydzieliny, a tam zawsze jest tak sterylnie.
Tak, bo film porno to jest cała branża i żeby nakręcić takie 15-minutowe ujęcie...
Oni tam, słuchajcie, siedzą 3 dni.
Tak, no minimum 1 dzień, żeby nagrać 15-minutową scenę seksualną. Poprawiany jest makijaż, poprawiana jest fryzura, cały czas jest pilnowane oświetlenie, więc ten idealny wygląd to jest efekt operacji plastycznych, ale uwaga, aktorki porno dostają za to pieniądze. I trzymajmy kciuki, żeby dostawały za to jak najwięcej pieniędzy, bo to jest po prostu ciężka praca i to nie ma nic wspólnego z tym, jak kobiety wyglądają w prawdziwym życiu. Ja czytałam też wypowiedzi aktorek porno, które mówią, że my mamy taki sam celulit, my mamy takie same brzuchy jak wy, tyle tylko, że mamy reżysera, mamy montażystę, mamy oświetleniowca i to wszystko powoduje, że te ciała wyglądają jakoby tak idealnie.
Aktorki... Żaden to model. Aktorka tak. filmów porno, jeśli chodzi o kwestię kobiecego ciała, żaden model.
Znaczy one wyglądają normalnie, tylko po prostu w filmie jest to tak przedstawione, że to wygląda idealnie, więc zapomnijmy o tym, nie porównujmy się. W ogóle do nikogo się nie porównujmy. Ciało jest po to, żeby cieszyć się nim, a nie żeby się porównywać do...
Ciało jest po to, by przyjemność dało.
Tak.
A nie tam jakieś tam i, opowieści z zewnątrz.
Kolejnym problemem, takim mitem wziętym z porno edukacji, chociaż to jest za ładne słowo, pornoedukacja, z porno, że seks analny jest spontaniczny. Ile ja spotkałam osób, które są po prostu ofiarami tego...
Spontanicznego, seksualnego.
Seksualnego, tak. Usłyszałam w swoim życiu wiele historii, że partner chciał seksu, spróbować seksu analnego, tak, bez żadnego przygotowania, bez lubrykantu, bez zatyczek analnych, nawet nie wiedząc, gdzie próbują seksu analnego, nawet nie wiedząc, że są lubrykanty analne, że są zatyczki analne.
Co to jest zatyczka analna?
A, zaraz powiem.
Jesteśmy blisko, Asiu, ale nie aż tak. Co to jest zatyczka analna? Powiedz nam.
Zatyczka analna. Może powiem tak, że do seksu analnego trzeba się przygotować. Nie ma, w przyrodzie w zasadzie nie występuje coś takiego jak tak zwany spontaniczny seks analny, że on ją zobaczył, ona się wypięła i włożył i oboje mieli przyjemność. Zresztą ta pozycja nawet taka na czworakach, która jest pokazywana w filmach porno, nie jest dobrą pozycją do seksu analnego. A teraz już powiem, jak się przygotować. Bo żeby się przygotować, trzeba mieć właśnie przede wszystkim dobry lubrykant, bo odbyt się sam nie nawilża. I tutaj, żeby mieć przyjemność, a w seksie zawsze chodzi o przyjemność, seks, także seks analny nie ma boleć, nie ma takiej opcji, żeby to bolało. Więc potrzebny jest nam lubrykant analny, a powiedziałabym nawet bardzo dużo lubrykantu analnego oraz zatyczka analna. Bo ja lubię mówić, że głowę oszukasz, a zwieracza odbytu nie oszukasz. I jeżeli my jesteśmy spięte, jeżeli my nie jesteśmy gotowe na seks analny, to ten zwieracz jest tutaj taki bardzo zaciśnięty. I zatyczka analna pomaga rozmasowywać zwieracz. Nie wciskać, tak jak właśnie na filmach porno, że penisy i wszystko inne się wciska do tych odbytów. Tylko rozmasować, bo o to chodzi w zabawie ze zwieraczem, żeby go rozmasować, żeby pozbawić się tego napięcia. A jak się już przekonam,
zwieracz do tego, żeby ustąpił,
że będzie przyjemnie i zabawnie, to on się tak otwiera, że wszystkie zabawki analne mają takie z tyłu zabezpieczenie. Bo jak już się zwieracz otworzy, to już wrota do odkrywania nowych przyjemności naprawdę są szeroko otwarte. Ale to jest...
Wysiłek trzeba jakiś włożyć, żeby się po prostu...
Nie, przygotować.
No dobrze, ale to jest jakiś rodzaj wysiłku, tak? No musisz się przygotować, musisz sobie to kupić, sprowadzić za...
No, ale to jest... Ja nie lubię słowa wysiłek. Ja uważam, że to jest właśnie fajne. To jest przygotowanie.
Bo potem jest nagroda.
No, ale to jest takie... Dla mnie to jest, wiesz, zaangażowanie. Przygotować się, zaangażować.
Nie, chodzi mi o to, że właśnie ten wysiłek jest na przeciwległym biegunie do tego spontanu. No,
tak zwanego.
Tak zwanego zresztą.
Seks analny na spontanie, to możemy sobie między bajki
włożyć. Można sobie
włożyć.
W ogóle krzywdę zrobić,
tak.
To też jest.
Zresztą wiesz, aktorki porno podpisują specjalne kontrakty i tam zaznaczają, na co się zgadzają. I tylko część z nich zgadza się na seks analny. To nie jest tak, że pojawiasz się na planie i bach, ci wciskają
wszystko.
Penisa. Ona wie o tym, że się zgodziła, że będzie miała seks analny. Często jest tak, że dzień przed właśnie już się rozmasowują tymi zatyczkami analnymi. Na planach filmu porno filmów porno leją się lubrykanty hektolitrami. Tam są całe butle lubrykantów. Tego oczywiście nie widać. Ale no, zapomnijmy o czymś takim jak spontaniczny seks analny. I często jest też tak, że aktorki przygotowują się do seksu analnego, masturbując się wcześniej i w czasie masturbacji, kiedy są podniecone, właśnie rozmasowują sobie zwieracz za pomocą zatyczek analnych.
Czyli wkładają wysiłek. Przygotowanie się do tej sceny.
Angażują w przygotowania.
No dobrze, ale myślę sobie też, teraz tak się już rozluźniłam, o alternatywie do tego mainstreamowego porno, którym jest kobiece porno, bo przecież ono istnieje w świecie.
Oczywiście, że istnieje, bo to mainstreamowe porno pokazuje mężczyzn tylko jako osoby aktywne. Kobiety są bierne. No i w tym mainstreamowym porno brakuje też zabawy. Nie są, wiesz, filmy, filmiki, a zabawy nie ma.
Przede wszystkim nie ma fabuły.
I wynikało to z tego, że porno przez wiele, wiele lat było tworzone przez facetów z myślą o facetach. Dlatego nikogo, wiesz, nie raziły. Wytryski na kobiecą twarz, pokazywanie seksu analnego bez żadnego przygotowania, pokazywanie przemocy, to, że aktorki miały sztuczne piersi, sztuczne usta, sztuczne waginy. W ogóle wielu mężczyzn sądziło, że właśnie tak wygląda seks.
I że tak wyglądają kobiety.
Tak. I trwało to przez wiele, wiele lat. Ale uwaga! Pewnego dnia pojawiły się kobiety reżyserki, które zaczęły kręcić porno z uwzględnieniem kobiecej perspektywy i wprowadziły zmiany. I powstało coś, co się nazywa kobiecym porno. Ale uwaga, kobiece porno to nie jest porno skierowane tylko dla kobiet. Absolutnie tak nie jest. To jest porno dla kobiet i dla mężczyzn, ale w tych filmach jest miejsce na kobiecą.
To jest ta pierwsza zmiana. A coś jeszcze?
Tak. Kobiety tutaj w kobiecym porno, kobiety nie szczytują na zawołanie. Tylko musi być miejsce i czas na to, żeby kobieta nabrała ochoty do zabawy. Potem czy jest często pokazywana łechtaczka. Pokazywane jest też, jak różnorodna może być gra miłosna, gra erotyczna, jeżeli nie zostanie zredukowana tylko i wyłącznie do penetracji. I pierwszą taką najbardziej znaną reżyserką, która zajęła się kobiecym pożądaniem, była Amerykanka Candida Royale.
Sama była gwiazda klasycznego porno.
Tak, ona była gwiazdą tak zwanej złotej ery porno, kiedy to porno miało wysokie budżety, kiedy było kręcone w jakichś tam luksusowych warunkach.
I ona chyba wprowadziła dialogi i akcje, nie, do tych filmów.
Tak, ona...
Czego nie ma
ona
w
występowała właśnie w tych mainstreamowym porno i jako kobieta widziała, czego tam brakuje. I stanęła z drugiej strony kamery, chociaż nie do końca, bo ona też występowała w swoich filmach. I zaczęła kręcić filmy, w których była akcja i w których też było dużo dialogów w Candida Royale. I u niej jest taki, powiedziałabym, taki romantyczne plenery. Ale ja już wszystkich uspokajam, że tam też jest seks. Jeden z jej filmów, który jest moim ulubionym filmem, to jest Bridal Shower. To jest historia o tym, jak spotykają się przyjaciółki przed ślubem jednej z nich i opowiadają sobie historię o swoim najlepszym seksie. I Candida jest właśnie jedną z bohaterek tego swojego filmu. I to fajne jest, że w jej filmie występują kobiety, wiesz, w wieku od 20 do 50 lat.
O, super.
Według tego mainstreamowego porno 50-latka to albo nie żyje.
Albo
w ogóle,
wnuki bawi.
Albo jest w zakładce perwersji. Dzikie perwersje. A u Candidy jest fajne, że aktorki, które grają w filmie, są naprawdę w różnym wieku. Jest cały przekrój wiekowy. I Candida występuje w takiej fantazji erotycznej, opisuje jakby swoją historię. Taki erotyczny piknik. Wiesz, ja mam słabość zawsze. Jedzenie i seks to jest taki mój...
Tak, to twój fetysz.
Tak, ja... Fetysz.
Drugi to te wszystkie roleplaye.
Ja lubię.
No i
lubię,
super.
Bo to są dwie przyjemności w jednym. Ja uwielbiam dobre jedzenie.
I dobrą grę aktorską.
I dobre role w życiu i w seksie. O tak. I tam jest taka scena, którą bardzo lubię, jak oni właśnie idą sobie z koszykiem i ona ma około 50 akurat w tym filmie, a ten facet jest tak, no, powiedziałabym minimum 15 lat młodszy, tak minimum. Myślę, że tam może być nawet z 20 i tak idą sobie razem.
Niosą ten koszyczek,
tam ptaszki fruwają, on jest taki napakowany po prostu, wiesz. Candida jest taka uśmiechnięta i potem sobie siadają na tym kocyku. No i...
Śniadanie na trawie.
Tak, sztuka. I ona zsuwa jedno ramionczko, zsuwa drugie ramionczko i wtedy on wyjmuje z tego koszyczka zimnego arbuza i zaczyna jej masować piersi.
Jak ten arbuz tam jest zimny? Jak oni już tyle szli z tym koszyczkiem.
Magda, wiesz, zepsułaś mi teraz przyjemność.
Nie, zadam pytanie.
To jest dobre pytanie. Nie wiem, może mieli lodówkę w koszyczku. Ja lubię ten film. Ale jest zimny, bo to od razu widać, bo jej sutki stają. Takie fajne, sterczące sutki się robią. I on jej potem zlizuje. To jest taki ściekający sok z arbuza. Więc bardzo lubię ten filmik.
Rozumiem cię, siostro. Myślę, że nie chodzi tylko o koszyczek w tym filmie i jego zawartość.
Oj nie, naprawdę.
Tragarz koszyczka ma tutaj jednak znaczenie.
Oj, duże ma znaczenie, naprawdę. Ale fajne jest to, że osobą aktywną i nadającą tempo jest kobieta. I ten mężczyzna podąża za tym, czego chce kobieta i nic na tym nie traci. Tylko zyskuje. To jest bardzo fajne. I wiesz, Candida wydała książkę, która się nazywa Women's to Pornography i ona opisała tam reguły kobiecego porno. I to jest fabuła, nie ma przemocy. To było bardzo ważne. I historia nie sprowadza się wyłącznie do penetracji. Ja uważam, że takie same zasady można by prowadzić w prawdziwym życiu, w prawdziwym seksie, żeby była jakaś fabuła. Oczywiście to jest sprawą zasadniczą, żeby nie było żadnej przemocy. No i żeby nie sprowadzało się wyłącznie do penetracji. Więc uważam, że to są akurat bardzo fajne zasady, które można zastosować także w swojej własnej sypialni.
W której, jak wiecie, możecie też nakręcić swój własny film.
I zorganizować swój własny erotyczny piknik. A teraz kolejną taką gwiazdą kobiecego porno, kolejną reżyserką, która stworzyła kobiece porno, jest Nina Hartley. I tutaj jest zupełnie inny rodzaj filmów. Bo Nina Hartley stworzyła taką serię, którą można by nazwać edukacyjną. Wiesz, ja zawsze powtarzam, nie mylić porno z edukacją, ale akurat ona stworzyła coś, co można nazwać korepetycjami erotycznymi dla facetów. Making Love to Women, tak się nazywa jej seria. I ona wchodzi tam w rolę mężczyzny, rozbiera swoją przyjaciółkę i pieszcząc ją i rozbierając ją, tłumaczy facetom, co robić z kobiecym ciałem.
To jest super.
Super, naprawdę.
To jest edukacja.
Tak. Ona jakby z kobiecej perspektywy pokazuje, jak być dobrym kochankiem. I ona właśnie mówi, tam cały czas powtarza, ona ma taki, ona też była gwiazdą, to też jest była gwiazda filmów porno, więc ona ma taki wygląd gwiazdy porno, ale ma taki niesamowicie taki zmysłowy głos i tym swoim zmysłowym głosem tych facetów trochę pałuje, nie? Bo mówi, znaczy w sensie mówi,
co za
zobaczcie, ile zyskacie, jak nie będziecie się skupiać tylko i wyłącznie na sobie. Nie skupiajcie się tak na sobie. Nacieszcie się tą kobietą, nacieszcie się kobiecym ciałem. Ona mówi o tym, żeby mówić do kobiet w czasie seksu, żeby mówić szczere komplementy, że kobiety mają punkt G w uchu, żeby się nie spieszyć, żeby masować łechtaczkę, a nie właśnie grzebać w pochwie tylko żeby rozmasowywać. Ona cały czas mówi, uśmiecha się do tej swojej przyjaciółki, masując jej cipkę, znaczy najpierw rozbierając ją, potem masując jej cipkę, masując jej łechtaczkę. Mów do tej swojej kobiety. Nie skupiaj się tylko na sobie. Ile razy ona to powtarza na tym swoim filmiku. Więc to jest naprawdę taki evergreen, który się w ogóle nic nie stracił, pomimo tego, że to jest film z końca, z ubiegłego wieku, z końcówki ubiegłego wieku. I teraz kolejną kobietą, która stanęła za kamerą kobiecych filmów porno jest Erika Lass. I tutaj to już reżyserka, która cały czas tworzy, która cały czas kręci filmy. Erika Lass jest Szwedką, która skończyła politologię, a potem przeniosła się do Barcelony i tam zaczęła kręcić właśnie kobiece porno.
I wszystko przede mną. Ja też skończyłam politologię. I też jestem feministką. I bardzo lubię Hiszpanię, może nie do końca Barcelonę.
Tak, ona mówi o sobie, że jest feministką. Wspaniale, Magda, cudownie.
No, odkryłam po prostu nową przyszłość dla siebie.
Mam nadzieję, że tam z jakąś małą rolę dla mnie znajdziesz.
Ty będziesz niosła koszyczki zawsze w moich...
Ale mam nadzieję, że będę mogła tym koszyczkiem.
I dużo
otworzyć.
Zimnego arbuza.
O, cudownie, cudownie.
Wszystko dla ciebie załatwię.
Następne zdjęcie do, wiesz, kolejnej serii śmietanki erotycznej.
Joanna z koszyczkiem.
Nie no, my obie już, nie wiem.
Czy ja mogę siedzieć w tym koszyczku? Znajdziemy ci jakiegoś przystojniaka, żeby dźwigał.
Ale
ciężary.
Rozumiem, że będziemy tylko ubrane tylko w koszyczek.
No ja w tym koszyczku mogę mieć tylko wystającą głowę, a ty będziesz musiała sobie poradzić.
Co coś tam wymyślę. Jak dasz mi odpowiednio dużo, odpowiednio dużej wielkości.
Duży budżet.
Budżet też nie zaszkodzi. Ojej, jakby to było super po prostu zrobić sobie takie fajne kobiece porno. No ale myślę, że wszystko przed nami.
Szukamy inwestorów w każdym razie. Tak. Może siedzą po drugiej stronie.
Więc filmy Eriki Las są takie nowoczesne, nadążają za trendami. Na przykład u Eriki Las pierwszy raz zobaczyłam scenę z cake sitting. No rzeczywiście, znowu jedzenie.
Cake sitting?
Cake sitting.
To jest zabawa.
Tak, to jest taka zabawa, znowu zabawa z jedzeniem i seksem, które polega na tym, że gołą pupą siadamy na takim dużym cieście z kremem. Ale ta historia, która jest przez nią nagrana, zaczyna się w ten sposób, że taka pulchna, sympatyczna dziewczyna krząta się po kuchni w fartuszku i mówi, że ona jest taką zwykłą, wiejską dziewczyną, prostą dziewczyną, która lubi od czasu do czasu piec ciasta. Czy taki, wiesz, bardzo powiedziałabym, spokojny początek jak na film porno, może, nawet w reżimowej może by puścili, wiesz. Ale potem okazuje się, że jak ona już upiekła to ciasto i przyszły jej przyjaciółki, to ona zrzuca ten fartuszek i nic nie ma pod tym fartuszkiem i siada gołą popą na tym
cieście. Nikt wcześniej nie skosztował tego ciasta?
No i one zaczynają zjadać razem z siebie, ze swoich ciał, te pyszne, kremowe ciasta.
Taka historia.
Tak, także tam jest seks, tam jest zmysłowość. Erika Las wydała też taką serię, która się nazywa X Confession i ona nagrała swoje filmy, nakręciła swoje filmy na podstawie fantazji erotycznych przesłanych przez różne osoby. I w X Confession jest na przykład taka scena z seksem w bibliotece. Też mi się bardzo podoba, że chłopak siedzi sobie w bibliotece, robi notatki, przed nim siedzi dziewczyna i zaczynają wymieniać się ukradkowymi spojrzeniami, flirtują ze sobą i w końcu książki na bok i zaczynają kochać się w bibliotece. I to też jest, wiesz,
poezja,
który zmienił moje spojrzenie na bibliotekę.
Ja zawsze lubiłam biblioteki.
Jeżeli chcę.
Chciałam dodać za zapach książek.
No bo właśnie filmy Eriki Las są blisko życia. Ona podąża za fantazjami prawdziwych ludzi. To jest fajne w jej filmach.
To jest takie na ziemi, no.
Tak.
Nie jest to oderwane jakoś od rzeczywistości.
I jeżeli chcecie sobie obejrzeć filmy Eriki Las, wbijcie sobie po prostu Erika Las Films i wyskoczy wam strona z jej filmami. Ja jeszcze polecam takie strony jak frolicme.com. Tam też są bardzo fajne filmy z kategorii kobiecego porno i jest jeszcze strona szy.com.
A jak się to szy pisze?
Szy to 3S, SSS i samocha.com, szy. I tam też są naprawdę fajne filmy. Chciałabym zaznaczyć jeszcze, że na tej stronie frolicme, gdzie jest właśnie wybór kobiecego porno, jest w tej chwili też zawieszona flaga ukraińska, tak? Więc to kobiece porno jest takie zaangażowane, tak? Pokazują, że to, co prywatne, jest też polityczne.
Dokładne linki do tych stron, o których mówi Asia, zostawiamy wam w opisie odcinka.
To teraz przechodzimy do tematu porno w związku, bo to jest bardzo ważny temat i ja często dostaję pytania na temat tego, jak reagować na to, że partner ogląda filmy porno, czy porno w związku pomaga, czy oddala nas od siebie. Więc chciałabym zwrócić uwagę na początek na dwie bardzo ważne sprawy. Jeszcze raz przypomnę, nie mylić porno z edukacją seksualną, bo to jest ważne. A druga rzecz, bardzo ważna, musimy mieć świadomość, że porno to jest bardzo mocny bodziec erotyczny. Genitalia tutaj są na wierzchu, powiedziałabym, że ujęcia są wręcz ginekologiczne, widać każdy szczegół, a zachowania aktorek i aktorów są przerysowane i są intensywne. To wszystko powoduje, że oglądanie zbyt dużej ilości filmów porno może osłabić nasze reakcje na nagość, na przyjemność, na seksualność w realnym życiu. Bądźmy tego świadomi, że oglądanie porno może nas przebodźcować, czyli zmniejszyć nasze reakcje na bodźce w prawdziwym życiu. Ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, która pomaga nam często zrozumieć, co się z nami dzieje, co się dzieje w naszym związku.
Ale myślę, że nieraz słyszałaś takie podstawowe pytania od osób, z którymi się spotykasz. Na przykład jednym chyba z najczęstszych częściej słyszanych nawet przeze mnie pytań jest to, dlaczego mężczyźni oglądają filmy pornograficzne, będąc w związku. To tak trochę zakłada, że skoro ktoś jest w związku, to już nie powinien, bo coś tam.
Ja bym tego nie demonizowała, bo po pierwsze to, że ludzie, zarówno ci, którzy nie są w związku, jak i ci, którzy są w związku, oglądają filmy porno z prostego powodu, bo to jest łatwo dostępne. No, jest to w telefonie, w tablecie, w komputerze. To jest częścią rzeczywistości, która nas otacza. I nie tylko mężczyźni oglądają filmy porno, kobiety też oglądają filmy porno. Bo to jest po prostu podniecający gadżet erotyczny, a my lubimy być pobudzani erotycznie. Więc ja bym tak od razu nie dramatyzowała, pod warunkiem oczywiście, że nie traktujemy porno jako filmu instruktażowego i nie próbujemy podporządkować naszego życia, seksu, w związku pod scenariusze z filmów porno.
Drugie takie klasyczne pytanie, jak powinna zareagować kobieta, żona, partnerka, która przyłapała swojego męża, partnera na oglądaniu filmu porno. Przyłapała,
wiesz, słowo przyłapała bierze się stąd, że zazwyczaj filmy porno oglądamy jednak, kiedy jesteśmy sami, albo sami w pokoju, albo sami w mieszkaniu, albo kiedy druga strona śpi. Jak reagować? Jeżeli to jest jakaś pojedyncza sprawa, to absolutnie zainteresować się, co oglądam, czy to jest fajne, czy coś jest niefajne, czy mu się podoba, czy nie. Nie dramatyzować, ale jeżeli czujemy się odsunięte i zranione z tego powodu, że mąż siedzi przed komputerem i to powiedziałabym, że to jest permanentna sytuacja i ogląda filmy pornograficzne, to mamy prawo żądać, żeby przestał to robić. To jest bardzo ważne, żeby zaufać sobie, bo ja często dostaję, wiesz, takie wiadomości od kobiet, że mój mąż ogląda filmy pornograficzne, mówi, że to nic takiego, ale ja się czuję z tym źle. Ja zawsze mówię, zaufaj sobie. Jeżeli ty się czujesz z tym źle, zaufaj sobie, że to nie jest dobre. Masz prawo, tak? Masz prawo żądać.
A chodzi ci o to, że to jest, że może być niepokojące, tak? Żeby nie zagłuszać tego sygnału z serca płynącego, że nie czujesz się z tym komfortowo.
Komfortowo zaufać sobie, że widocznie coś jest złego w tej sytuacji. Tak. Mhm. Kobiety, my sobie tak nie ufamy. Nie ufamy swoim emocjom, nie ufamy swoim uczuciom. Więc jeżeli ktoś, jakaś kobieta do mnie pisze, że ma z tym problem, to znaczy, że ten problem jest. Bo oglądanie porno może zrujnować związek, jeżeli mężczyzna woli porno od kochania się z własną żoną czy z partnerką. Na tym to właśnie polega. Jeżeli mam do wyboru seks z partnerką, a oglądanie porno, to w zdrowym związku absolutnie powinnam wybrać seks z partnerem, z partnerką. A jeżeli zamiast tego wolę odpalić porno, no to znaczy, że jest problem w związku. I w tej sytuacji partner albo powinien to przestać zrobić, jeżeli go o to prosimy, a jeżeli nie może sam przestać zrobić, to powinien udać się do specjalisty, po prostu.
Czy mężczyzna oglądający filmy pornograficzne to mężczyzna niezadowolony ze swojego życia seksualnego? Pytanie numer 3.
Ja bym powiedziała, że to nie filmy porno są oznaką niezadowolenia z naszego życia, ale są często przyczyną niezadowolenia z naszego życia seksualnego. Bo oglądanie filmów porno to jest takie pójście na łatwiznę, bo to jest taki mocny bodziec, szybko podbija nam poziom dopaminy, to jest ten hormon przyjemności.
I szybko też rozładowuje, prawda?
Tak, napięcie. Szybko rozładowuje. Nie musimy się angażować, nie musimy się, wiesz, zmierzyć z takim poczuciem winy, wstydu, grzechu. Nie musimy włożyć wysiłku w zdobywanie wiedzy na temat swoich emocji, na temat swojego ciała. Nie musimy angażować się w komunikację z partnerem czy z partnerką, a jesteśmy rozładowani. Więc wiele osób niestety często wybiera taką drogę na skróty. Ale to nie porno jest winne, tylko winny jest brak edukacji seksualnej, brak umiejętności zatroszczenia się o swoją seksualność, brak zatroszczenia się o siebie, o swojego partnera czy partnerkę. Więc zastanówmy się, po co odpalamy komputer. Porno jest tylko i wyłącznie gadżetem. To w naszych rękach staje się albo dodatkiem, albo staje się po prostu substytutem życia seksualnego.
Pytanie numer 4. Czy kobieta, której partner ogląda filmy pornograficzne, powinna czuć się zaniepokojona swoją atrakcyjnością? Mówiłaś przed chwilą, że trzeba sobie zaufać. Czyli jeśli ty się, jeśli ja, kobieta, czuję się niekomfortowo z tym, że mój mężczyzna to ogląda, to zaufaj sobie, przyjrzyj się temu uczuciu, no ale mogę właśnie tak pomyśleć, nie? Bo mogę sobie nie ufać właśnie i myśleć, ej, coś ze mną jest nie tak.
No wiele kobiet tak myśli, bo mamy rzesze, oddziały, powiedziałabym nawet, panów, którzy uważają, że porno jest jakąś tam podpowiedzią czy instrukcją na temat tego, jak powinny wyglądać kobiety i seks. Więc w normalnym życiu seks jest przyjemnością, a nie sposobem na robienie biznesu, tak? No bo przemysł porno to jest po prostu biznes. Aktorki dostają za to pieniądze. I więc jeżeli facet woli aktorki z filmów porno dla dorosłych od kobiety z krwi i kości, to on ma problem z edukacją, z psychiką, a nie kobieta ze swoim wyglądem. Dlatego ja zawsze podkreślam, żeby mądrze wybierać swoich partnerów, bo im uważniej będziemy dobierać sobie partnerów, tym mniej będziemy miały problemu ze swoją atrakcyjnością.
Bo na przykład.
Na przykład, tak. Pomijając wiele innych aspektów. To my jesteśmy kobietami z krwi i kości. Seks nie ma nic wspólnego, niewiele ma wspólnego z wyglądem, a bardzo dużo z tym, jak czujemy, jak odbieramy przyjemność, jak dajemy przyjemność. Więc...
No to co? No to można powiedzieć, że takie wspólne oglądanie porno to jest pomysł na uatrakcyjnienie życia seksualnego.
No tak. Po to zostało porno wymyślone jako gadżet erotyczny, jako coś, co może służyć do zabawy, do zrelaksowania się, do pośmiania się, do pobudzenia naszej erotycznej wyobraźni. Bo ja uważam, że jeśli oglądamy porno i masturbujemy się przy tym porno, nawet milion razy dziennie, ale nadal możemy cieszyć się życiem erotycznym, które jest satysfakcjonujące zarówno dla nas, jak i dla naszego partnera czy partnerki, no to jest wszystko okej. Okay. Jednak jeśli nasze przyzwyczajenia masturbacyjne
są zależne w całości, tak?
Od tego, porno, co oglądamy. I wpływają, znaczy ograniczają nasze życie seksualne w związku, no to trzeba by się temu przyjrzeć.
A kiedy możemy mówić już o problemie z porno? Jakie są symptomy?
Kiedy partner czy partnerka, bo to może też dotyczyć kobiet, wiele godzin spędza na oglądaniu filmów. Kiedy oglądając filmy izoluje się od rzeczywistości, izoluje się od nas, izoluje się od życia seksualnego w związku. I takie osoby, które mają problem z porno, które są być może uzależnione od porno, często czują potrzebę kompulsywnej masturbacji, ale to jest takie bardziej odreagowywanie, to nie sprawia, nie jest to zmysłową przyjemnością, a mimo to nie potrafią przestać tego robić. Więc w takich sytuacjach, jeśli podejrzewamy, że mamy problem z porno, albo problem ma nasz partner, albo partnerka, to powinniśmy odstawić porno, a jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak od razu, to przynajmniej stopniowo zmniejszać ilość czasu poświęcanego na oglądanie porno na rzecz innych aktywności. To jest bardzo ważne, żeby zamienić oglądanie porno na jakąś aktywność. Wyjście, poruszanie się, zrobienie coś razem. Albo no, wiesz, cokolwiek, no, ale zrobienie nawet samemu, ja wiem, ale bez wiesz,
ale
bez
porno. Ale to może być absolutnie bardzo poważny problem nałogowy. No to może no to być wtedy, uzależnienie. No tak, to wtedy już nie ma wyjścia. Trzeba się skonsultować ze specjalistą.
Do specjalisty, tak. Tylko do specjalisty, który zajmuje się problemem nałogów i uzależnień. Taka osoba powinna pomóc poradzić sobie z sytuacją.
A czy porno może być odpowiedzią na tak kim etap w związku, w którym już jest, nie wiem, rutyna, wiesz, no. Poszukujemy bodźców, atrakcji poza tym, co mamy tutaj w tym swoim kwadracie naszej seksualnej rzeczywistości.
Ja nie widzę problemu w tym, że dorosłe osoby oglądają sobie porno, o ile właśnie pamiętają, że to nie może osłabić relacji z partnerem. Może być tak na przykład, że ja mam wyższe libido, na danym etapie życia czy związku, partner ma mniejsze libido i ja, żeby mieć przyjemność ze swojego ciała, ze swojej seksualności, oglądam sobie porno, masturbuję się, ale to nie powoduje, że partner czy partnerka czuje się odepchnięty, tak? Bo kiedy tylko on czy ona zgłasza ochotę na wspólny seks, to ja jestem gotowa na ten wspólny seks. To jest, wiesz, to jest ten klucz, tak?
No, ale porno ma też taką opinię triggera, który nas odciąga od relacji. Który, wiesz, no właśnie to, co powiedziałaś, bo jest łatwy, bo dostępny, bo daje natychmiastową przyjemność i rozluźnienie, więc przedkładamy jakby dostęp do tej prostej, szybkiej przyjemności nad ten wysiłek. Au! Jak mnie boli dzisiaj to słowo. Czyli jak zastępujemy wysiłek czym? Przygotowanie. Nad przygotowanie do tego spotkania z drugą osobą.
Tak, dlatego ja zachęcam do tego, żeby sobie zrobić od czasu do czasu wakacje od porno.
Możecie robić sobie też wakacje z porno, ale my dzisiaj od tej drugiej strony.
Tak, że od czasu do czasu warto ustalić, że na jakiś okres nie będziemy włączać porno, tylko będziemy się podniecać, masturbować, bawić za pomocą swoich własnych fantazji. To bardzo dobrze działa zarówno na odczuwanie przyjemności w takim realnym świecie, jak i odczuwanie przyjemności z powrotu do porno. Bo jeśli my będziemy, wiesz, robić sobie od czasu do czasu przerwy, na początku może nam się wydawać, że to zbudowanie podniecenia wymaga od nas właśnie większego zaangażowania, że przy porno to wszystko było szybsze, łatwiejsze, ale z czasem odkryjemy, że podniecanie się i masturbacja w towarzystwie swoich własnych fantazji, a nie filmików porno, daje nam intensywniejszą przyjemność. To jest bardzo takie przyjemne odkrycie.
A ile korzyści?
Tak.
Wyobraźnia ci hula, mózg tak. ci pracuje, można możecie zabrać w ogóle w inne rejony, takie, o których nie miałaś pojęcia, że są.
Tak, bo są twoje. Z własnych fantazji można zrobić takie mini filmiki porno. Wyobrazić sobie najpierw, przypomnieć sobie, co nas podnieca, co na nas działa, nawet przypomnieć sobie jakąś scenę z oglądanych filmów porno, a potem do tej sceny dodawać jak najwięcej detali naszych własnych, grzebać w tej naszej wyobraźni, żeby wiesz, żeby nas prowadziła. I ja tak jak ja zawsze podkreślam, że kiedy myślimy o fantazjach erotycznych, to żeby się nie ograniczać, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedzi ten zimny krytyk, mówi, nie, to już nie, tutaj fantazujesz o seksie z trzema facetami i zabierz tych dwóch facetów ze swojej fantazji. Gdzieś tam ten zimny krytyk nas niestety sprowadza na takie erotyczne mielizny, powiedziałabym. Więc nie, olać go, zupełnie go olać i gdyby ktoś, wiesz, miał nas wsadzić do więzienia za nasze fantazje erotyczne, to bądźmy pewne, że dostałybyśmy dożywocie. Niech ta nasza fantazja erotyczna hula, wiesz, ona jest nasza. To jest takie fajne ćwiczenie i dla głowy, i dla ciała. Od czasu do czasu masturbować się przy użyciu swoich własnych fantazji erotycznych. Też pamiętajmy o takiej właściwości związanej z porno w związku, że właśnie korzystając z porno, zazwyczaj oglądamy je sami. Oglądamy właśnie wtedy, kiedy partner wyszedł z domu, kiedy jest w innym pokoju, kiedy śpi. I wtedy pojawia się taki efekt Pawłowa, że kiedy nie ma partnera, to pojawia się taka myśl, możemy odpalić porno, możemy się podniecać i potem przychodzi ten Bogu ducha winny partner czy partnerka i ten efekt Pawłowa działa tak, że jego pojawienie się oznacza opadek podniecenia. Mhm. Więc uważajmy na takie myki i możemy na przykład zrobić to w ten sposób, że albo razem pooglądać sobie porno, pogadać na ten temat, pośmiać się, zrobić sobie taki wieczór z porno, albo na przykład odstawić sobie porno na jakiś czas, masturbować się za pomocą swoich własnych fantazji, ale uwaga, zaprosić do tej masturbacji naszego partnera. Wiesz, seks powinien nam się kojarzyć z taką otwartością, z kreatywnością, a nie z ciągle z takim poczuciem, no tak, okej, razem porno to możemy obejrzeć, ale żebym ja się przy nim masturbowała, nie, to już przesada. Takie ciągłe cenzurowanie, zamiast zastanawianie się, co jest przyjemne, co nam służy, to myślenie o tym, co wypada, a co nie wypada. A nie, to już za daleko. A jeżeli mamy rzeczywiście tą różnicę libido i jeżeli zaproponowałyśmy miło, przyjemnie partnerowi wspólny seks, on powiedział, nie, kochanie, niestety tam stres w pracy, coś tam, nie? To mówimy, okej, w porządku, misiu, to ja pójdę się pomasturbować, ale ty w każdej chwili możesz do mnie dołączyć. Wiele par jest bardzo zdziwionych, jak chętnie partnerzy się przyłączają do takiej masturbacji.
No nie, no taka okazja, oni będą tam umierać z przepracowania.
Najpierw tutaj tak, praca, stres, a tutaj jak zaczynają widzieć, jak my się dobrze bawimy, to jest bardzo otwierające. Często jest tak, że właśnie jeżeli jest ta troska i uważność w związku, to kiedy jedna strona się otworzy w taki przyjazny, zabawny sposób, nieagresywny, nieprzekraczający cudzych granic, to druga idzie za nią. To jest niesamowite, więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie najpierw odstawić na chwilę porno, zrobić sobie wakacje od porno w dowolnym porze roku, poćwiczyć masturbację przy pomocy własnych fantazji erotycznych, a potem jeszcze do tej masturbacji zaprosić naszego partnera.
Koniec końców, jak to ja zaczynałam, co to będzie i wyszło całkiem przyjemnie.
Wiesz, koniec końców porno i często towarzysząca mu masturbacja jest przyjemnym doświadczeniem, wiesz, ale smakuje wtedy, kiedy jest dodatkiem do naszego życia erotycznego.
Czyli nie jest daniem głównym, tylko przyprawą.
Tak, tylko dodatkiem do życia erotycznego, które mamy w realnym świecie z naszym prawdziwym partnerem lub partnerką. Podążajmy za tym, żeby traktować porno jako gadżet erotyczny dla myślących, otwartych i zabawnych dorosłych, którzy mają głowę na karku, cipki i penisy na miejscu i wiedzą, jak sami kierować swoim życiem seksualnym, tak żeby była w tym naszym życiu erotycznym uważność, troskliwość, zabawa, swoboda, otwartość. I wtedy porno będzie takim miłym dodatkiem od czasu do czasu.
A wyobraźnia czymś, za co dostaniecie dożywocie. Dożywocie z wyobraźnią, jak mi się podoba to.
Dożywocie
za wyobraźnię. Wiesz, ale wtedy zostajesz z nią, nie? Siedzisz z nią w tej celi.
Tak, i dalej jeszcze kombinujesz następne, wiesz.
Tak już masz dożywocie, więc pozostaje ci tylko cieszyć się tym.
Nie ma co się ograniczać.
Że ona jest.
Ale wiesz, ja to zawsze mówię, że nas kobiety się tak surowo oceniam, po prostu cokolwiek nie zrobimy, to i tak się prędzej czy później okaże, że ta puszczalska, ta wulgarna, ta niewyżyta, więc naprawdę nie ma sensu się ograniczać i od razu.
Ja się dzisiaj nie ograniczałam. Umówiłyśmy się z Asią, że jedziemy na nagranie razem. Powiedziałam, szukaj mnie pod latarnią. Stałam pod latarnią jakieś 15 minut, gdyż trochę się przedłużał czas.
Siedem minut.
Nie, bo ja wyszłam wcześniej, wiesz, okay. I tak czekałam pod tą latarnią. Następna była 10 metrów na prawo, na lewo. Stałam pod latarnią i to było, słuchaj, fantastyczne miejsce obserwacji. Punkt obserwacyjny genialny. To ja nie jest przypadek z tą latarnią.
Ja cię tam znalazłam.
Tak, byłam spod latarni wzięta. Dziękujemy wam za dzisiaj. Życzymy dużo wyobraźni.
Dużo radosnego, bezwstydnego i swawolnego seksu wam i sobie życzymy.
Tak jest. Do usłyszenia następnym razem.
Hej.